Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy z doktorem Andrzejem Szabaciukiem z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich KUL i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Rozmawiamy o sytuacji wokół konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. W pierwszej części naszej rozmowy ten wątek został zasygnalizowany przez doktora Szabaciuka i chciałbym o tym teraz chwilę jeszcze porozmawiać, mianowicie o zakończonych już de facto manewrach wojskowych na Białorusi, ale ta informacja dzisiejsza jest taka, że w związku ze wzrostem aktywności militarnej przy granicach państwa związkowego i pogorszeniem sytuacji w Donbasie, prezydenci Białorusi i Rosji postanowili kontynuować sprawdzian sił reagowania państwa związkowego. To słowa ministra dzisiejsze, ministra obrony Białorusi Wiktora Chrenina. Te informacje, jeśli też zestawimy z tymi doniesieniami, które mówią o tym, że prezydent Putin obserwował wczoraj ćwiczenia z udziałem strategicznych sił jądrowych, jak informowała agencja RIA Nowosti, wydał też podobno Putin polecenie rozpoczęcia ćwiczeń i śledził je razem z Aleksandrem Łukaszenką. To co z tych doniesień się wyłania? Co to może oznaczać, panie doktorze?
No ja przede wszystkim myślę, że tutaj mamy do czynienia z taką grą nerwów. Rosjanie próbują po prostu zastraszyć Ukrainę i Zachód i zmusić do dalszych rozmów, do ustępstw. Krótko mówiąc, te cele, które sobie Rosja założyła, o których mówiliśmy na początku, te minimalne cele, które Rosja założyła, one nie zostały jeszcze osiągnięte. I oczywiście no, mam świadomość tego, że te pomysły, które przedłożył Sojuszowi Północnoatlantyckiemu i Amerykanom, przedłożyły władze rosyjskie, one są całkowicie nierealne, tak? Czyli kwestia wprowadzenia takiego wyraźnego zakazu rozszerzenia na wschód, wycofanie infrastruktury wojskowej z Europy Środkowej de facto, czyli z Polski między innymi, z Rumunii, z państw bałtyckich i cofnięcie się do roku 97, jeżeli chodzi o infrastrukturę wojskową NATO. Dajmy, że to są takie żądania jednostronne, bo one nic nie mówią o tym, że Rosja tak samo postąpi, tak? To wszystko było taką moim zdaniem grą na potrzeby pewnych negocjacji. Ale celem Rosji była...
Panie doktorze, negocjacje prowadzi się, jak rozumiem, przy stole, a Władimir Putin spotyka się z Łukaszenką, mówi o ćwiczeniach z użyciem sił właśnie jądrowych. Nie ma go podczas tej monachijskiej konferencji bezpieczeństwa. Pierwszy raz, o czym też komentatorzy i eksperci mówią i podkreślają, od 99 roku nie wziął przedstawiciel i prezydent Rosji w tej konferencji udziału.
No tak, ale te rozmowy trwały cały czas, jestem przekonany, telefoniczne, ale też tam, jak wiemy, delegacje z różnych państw przyjeżdżały do Rosji i te rozmowy prowadzą. My oczywiście o wszystkim nie wiemy, bo wiele tych rozmów jest po prostu tajnych i poufnych. Czasami...
Chociaż oczywiście też są oficjalnie, też mamy informacje sprzed dosłownie chwili, że zakończyła się już kolejna rozmowa przecież prezydenta Macrona z Władimirem Putinem. Teraz prezydent Francji podobno rozmawia telefonicznie z prezydentem Ukrainy.
Tak, ja myślę, że tutaj mamy do czynienia z taką prawdziwą, można powiedzieć w cudzysłowie oczywiście, częścią negocjacji, czyli z takim momentem, kiedy Władimir Putin po prostu podbija stawkę, strasząc też konfliktem z użyciem między innymi broni masowego rażenia. I to też, mówię, działa na wyobraźnię przede wszystkim Francji, Niemiec, ale też Amerykanie, myślę, że są zaangażowani w te rozmowy. I to jest próba po prostu wywarcia presji na Ukrainę. Wiemy, że kluczowym elementem jest właśnie Donbas. I tutaj Rosjanie dążą do zamrożenia tego konfliktu na Donbasie z tego powodu, że po prostu no, chcieliby mieć taki instrument jak Naddniestrze, jeżeli chodzi o Mołdawię, czy Abchazja i Osetia Południowa, jeżeli chodzi o Gruzję, czy Górski Karabach, jeżeli chodzi o Armenię i Azerbejdżan, aby móc po prostu wpływać na politykę wewnętrzną Ukrainy. I kiedy Donbas będzie taką autonomiczną republiką w ramach Ukrainy, całkowicie niezależną od Kijowa, ale mającą wpływ na politykę między innymi wewnętrzną czy zagraniczną Ukrainy, to wówczas Rosja będzie mogła przez właśnie takie majątkowe państwo, quasi państwo, czy autonomiczny region w obrębie Ukrainy, wywierać nacisk na Ukrainę. Ja myślę, że o to chodzi przede wszystkim Rosji. Bo Rosja nie ma świadomość tego, że taka pewnowymiarowa wojna, ona byłaby zbyt kosztowna dla Federacji Rosyjskiej. Także nie tylko w aspekcie tym militarnym, ale też takim gospodarczym, politycznym. I te rozmowy trwają. No o tym wiemy, że takie próby już wywierania nacisku na Ukrainę, one miały miejsce w ciągu ostatnich dni. Ponoć takie próby pośrednictwa między Ukrainą i Rosją podejmował kanclerz Olaf Scholz, który zachęca Ukrainę do wprowadzenia zmian w konstytucji Ukrainy i do przyznania autonomii regionowi Donbasu. Podobne działania ponoć podejmował także prezydent Emmanuel Macron. Takie informacje docierały do nas. Więc myślę, że teraz ten proces trwa dalej. Czyli krótko mówiąc, to jest taka próba nacisku na Ukrainę, aby ona zgodziła się na interpretację rosyjską tych tak zwanych porozumień mińskich. Tutaj jeśli chodzi o Ukrainę i Rosję...
Chociaż one są niekorzystne z punktu widzenia Ukrainy.
Tak, tutaj jeśli chodzi o Ukrainę, ona nie ma zamiaru oczywiście uchylać się od wypełnienia tych zobowiązań, tylko jest jeden niuans, który jest takim punktem spornym między Rosją a Ukrainą. Ukraina domaga się, aby przed ogłoszeniem tego, że warunkiem tego ogłoszenia tych zmian prawnych, także w konstytucji, są wolne wybory na Donbasie. Ale te wolne wybory będą mogły mieć tylko wtedy, mogą być przeprowadzone tylko wtedy, kiedy z terenu Donbasu wycofały się wszystkie jednostki wojskowe niemiejscowe, kiedy będą mieli do całego terytorium dostęp obserwatorzy OBWE. I cały proces wyborczy, łącznie z kontrolą granicy ukraińsko-rosyjskiej, on będzie pod nadzorem OBWE. Z kolei Rosja uważa, że to jest niemożliwe. Najpierw wybory, oczywiście bez kontroli OBWE i władz Ukrainy, a dopiero potem zmiany w prawie. Czyli wybierzemy sobie takie władze, jakie chcemy, żeby rządziły Donbasem, władze lojalne wobec Kremla. A potem będziemy mówili właśnie o tych ustępstwach. Ukraina się na to zgodzić nie może. Ma świadomość, że te wybory będą taką samą farsą jak referendum na Krymie w 2014 roku. I tu jest główna oś sporu. I Ukraina chce oczywiście przeprowadzić te wszystkie punkty, które zawierały postanowienia mińskie, chce je wcielić w życie, ale no domaga się pewnych jednak ustępstw ze strony Rosji. Z kolei Rosjanie mówią, no przepraszam, tam Rosji nie ma, tam nie ma żołnierzy rosyjskich, to jest kwestia wewnętrzna Ukrainy i niech się sama Ukraina dogaduje z separatystami. Więc tutaj o to chodzi. Ja myślę, że Ukraina nie może sobie pozwolić na to, aby zgodzić się na rosyjską interpretację porozumień mińskich, ponieważ to będzie de facto oznaczało, że ona nie tylko straci kontrolę całkowitą nad terytorium Donbasu, ale też władze donbaskie, te majątkowe władze donbaskie będą mogły wpływać na politykę ukraińską. W tym momencie, jeśli chodzi o wpływanie na politykę wewnętrzną czy zagraniczną Ukrainy Donbasu, ten wpływ jest zerowy. Ale jeszcze dochodzi jedna kwestia, która też jest dla Rosji ważna. To jest kwestia utrzymania tych republik. W tym momencie, jeżeli chodzi o emerytury, o pensje górników między innymi, o różnego rodzaju dopłaty socjalne, jakieś świadczenia socjalne, to wszystko jest w tym momencie wypłacane przez Federację Rosyjską. Podobnie kwestia odbudowy, zniszczeń wojennych, to wszystko jest w tym momencie opłacane przez Federację Rosyjską i Rosja najchętniej by się tego pozbyła. Tego
no kosztu. I być może temu miał służyć, czy ma służyć ten też głośny wniosek o uznanie przez Rosję niepodległości samozwańczych republik.
Tak, bo w tym momencie, kiedy Rosja uznałaby niezależność oczywiście tych tak zwanych republik ludowych na Donbasie, to też może tam wprowadzić jakieś siły pokojowe tak zwane. Tak samo jak to miało miejsce między innymi w Abchazji, tak, czy w Osetii Południowej, gdzie siły rosyjskie, które były rzekomo siłami pokojowymi, miały ochronić tą ludność przed agresją gruzińską. Więc tutaj Rosjanie by oczywiście mogli ten instrument wykorzystać, ale straciliby w tym momencie też ten inny, ważniejszy z ich punktu widzenia instrument, czyli po prostu możliwość wpływu na sytuację wewnętrzną i politykę zagraniczną Ukrainy. Ja myślę, że z tego powodu Władimir Putin nie zadecyduje się na uznanie tych republik jako państw niezależnych i będzie naciskał na Ukrainę właśnie przez różnego rodzaju manewry, poprzez presję gospodarczą, cyberataki, które mają miejsce cały czas na strony ukraińskie, na rządowe strony ukraińskie, poprzez po prostu straszenie Ukrainy wojną pełnowymiarową. On będzie starał się zmusić Ukrainę do, po pierwsze, wyrzeczenia się oczywiście chęci członkostwa w NATO, a po drugie do przyjęcia tych warunków, jeżeli chodzi o Donbas, tych warunków rosyjskich, czy de facto stworzenie takiego parapaństwa jak Naddniestrze czy Abchazja na Donbasie po prostu.
Czy na straszeniu się skończy? Ja wiem, że dziś to wróżenie z fusów, ale też jeśli popatrzymy na te doświadczenia z 2008 roku i Gruzji, to kiedy rzeczywiście do takiej krótkiej inwazji doszło, czy powtórka z tamtych wydarzeń, z tamtego scenariusza jest możliwa dziś na Ukrainie?
Ja myślę, że tak, że taki atak kilkudniowy, pełnowymiarowy nawet, on jest realny, bo w tym momencie też to by zachęciło, czy zmusiło wręcz Zachód do rozmów, czy do ustępstw określonych, jeżeli chodzi o Ukrainę. Dodajmy przecież, że w 2008 roku to między innymi Zachód zmusił Michaela Saakaszwilego do ustępstw. On nie chciał godzić się na szereg tych punktów, które wymusiła na nim Federacja Rosyjska, ale Zachód powiedział, że jeżeli nie przyjmiemy tych żądań rosyjskich, to wojna będzie trwała dalej, tak? Więc tutaj oczywiście kwestia jest taka kluczowa, czy sankcje, które tak jasno i otwarcie deklarują Amerykanie i państwa europejskie, czy one są faktycznie na stole? Czy mamy z taką sytuacją do czynienia, że jeżeli dojdzie do wybuchu tej wojny, te sankcje będą automatycznie wprowadzone w życie? Jeżeli tak, to oczywiście to może odstraszyć Władimira Putina od tego typu działań. Ja myślę, że tutaj wywiad rosyjski też bada ten temat i analizuje, czy Zachód jest gotowy na sankcje, jakie to będą sankcje, jakie będą koszty. Ale tak naprawdę z punktu widzenia Rosji najkorzystniejsze byłyby po prostu ustępstwa ukraińskie, bo chodzi o to od samego początku, od wielu lat. I zauważmy, że Rosja próbowała różnych metod, aby zmusić Ukrainę do ustępstw i szantażu gospodarczego, odcinając Ukrainę od dostaw paliw, na przykład oleju napędowego, benzyny, odcinając Ukrainę od węgla, odcinając Ukrainę od możliwości zakupu energii elektrycznej, więc także zamykając rynek rosyjski na produkty ukraińskie. Tych metod było bardzo, bardzo dużo i prób wymuszania ustępstw na Ukrainie. I o dziwo z punktu widzenia oczywiście Federacji Rosyjskiej, one nie przyniosły żadnego rezultatu. Co więcej, Ukraina jest jeszcze bardziej, można powiedzieć, zjednoczona, jeszcze bardziej antyrosyjska i te siły, które były dość takie wpływowe, te siły prorosyjskie na Ukrainie, one są teraz na marginesie, one nie mają wpływu na realną politykę Ukrainy i to jest chyba problem Kremla, że on jednak trochę przelicytował. On nie zakładał, że Ukraińcy w obliczu agresji rosyjskiej się zjednoczą. On nie zakładał, że Ukraińcy wytrzymają tę presję rosyjską. A minęło już przecież praktycznie 8 lat od agresji rosyjskiej. I widzimy, że Ukraina mimo wszystko nie poddaje się, że mimo tych trudnych warunków bytowych, w jakich społeczeństwo ukraińskie funkcjonuje, no nie chce ustąpić Rosji. I też myślę, że część polityków zachodnich jest zdziwionych postawą Ukrainy, bo mówię, te naciski, które, o których słyszeliśmy przede wszystkim ze strony Francji i Niemiec, które były od kilku tygodni są naciski te właśnie wywierane na Ukrainie w kontekście porozumień mińskich, no one nie przynoszą żadnego rezultatu, ale też wynika z tego, że Wołodymyr Zełenski ma świadomość tego, że jeżeli on się zgodzi na te postulaty rosyjskie, jeżeli on się zgodzi na ustępstwa wobec Rosji i rosyjską interpretację porozumień mińskich, to jest koniec jego prezydentury.
Bo uspokojenie sytuacji i zakończenie konfliktu na wschodzie Ukrainy to jedna ze sztandarowych obietnic Zełenskiego, który startował w wyborach prezydenckich, ale jeszcze na koniec w takim razie zapytam, kontynuując ten wątek, jeśli mówimy o sankcjach, to czy Zachód się na nie zdecyduje i kiedy? Prezydent Zełenski wczoraj podczas swojego wystąpienia podczas monachijskiej konferencji bezpieczeństwa mówił także i o tym, żeby wprowadzać sankcje na Rosję, bo mówi, że kiedy zaczną się bombardowania, to na nakładanie tych sankcji będzie już za późno.
To prawda, oczywiście, więc to jest postulat nierealny, bo te sankcje, one także uderzą w gospodarki zachodnie, więc ja myślę, że tutaj w tym kontekście te oczekiwania są nierealne, ale musimy też mieć świadomość, że sam Zełenski jest między młotem a kowadłem, bo jego poparcie społeczne stale spada. Wiele osób oskarża go o to, że on jest naprawdę ukrytą opcją prorosyjską, że on sprzyja Rosji. I ja myślę, że każde jego ustępstwa w tym momencie na rzecz Rosji będą odczytane w taki sposób, że on po prostu jest tutaj, popiera Federację Rosyjską w jej agresywnej polityce wobec Ukrainy. Więc zauważmy, że Zełenski, on stanowczo odmawia zgody na tego typu pomysły, które forsuje Rosja, bo ma świadomość tego, że on odejdzie w niesławie wtedy jako polityk i będzie skończony jako kabareciarz, jako polityk. Więc no jest w trudnym położeniu niewątpliwie, ale na szczęście, co jest takim optymistycznym moim zdaniem akcentem, to, że widzimy postawę Zachodu, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii przede wszystkim dość stanowczo wobec Rosji. Tak stanowczej postawy wobec działań Rosji nie było od dawna. I mam nadzieję, że to będzie na tyle silny impuls, który powstrzyma jednak Rosję od agresywnych działań.
I tu postawmy na dzisiaj kropkę. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Dr Andrzej Szabaciuk z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie był gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę.
Dziękuję, panie Fisko.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Piotr Wierzchoń. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.